Biblia moja powszednia. Podcast, w którym czytamy, rozważamy i pytamy, by lepiej poznać Słowo Boże. Księga Rodzaju, rozdział pierwszy. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była zupełnym pustkowiem. Ciemność zalegała nad bezmiarem wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Bóg rzekł, niech się stanie światłość. I stała się światłość, i widział Bóg, że światłość jest dobra. Oddzielił więc światłość od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nocą. Zapadł wieczór i zaświtał poranek dnia pierwszego. I rzekł Bóg, niech się stanie sklepienie wśród wód i niech oddzieli jedne wody od drugich. Uczynił więc Bóg to sklepienie i oddzielił wody pod niebem od wód, które były ponad nim. I tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem. Zapadł wieczór i zaświtał poranek dnia drugiego. I rzekł Bóg, niech się zbierze woda pod sklepieniem na jedno miejsce i niech się odsłoni sucha powierzchnia. I tak się stało. I nazwał Bóg suchą powierzchnię lądem, a zbiorowisko wody morzem. I widział Bóg, że było to dobre. I rzekł Bóg, niech ziemia napełni się zielonymi roślinami, rozsiewającymi nasiona oraz różnymi gatunkami drzew, które rodzą owoce pełne nasion. I tak się stało. Ziemia wydała różne rodzaje zielonych roślin rozsiewających nasiona oraz różne gatunki drzew, które rodzą owoce pełne nasion. I widział Bóg, że było to dobre. Zapadł wieczór i zaświtał poranek dnia trzeciego. I rzekł Bóg, niech się staną światła na sklepieniu niebieskim, by oddzielały dzień od nocy i wyznaczały święta, dni i lata. Niech jaśnieją na sklepieniu niebieskim i świecą nad ziemią. I tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła, światło większe, aby rządziło dniem, i światło mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. Umieścił je Bóg na sklepieniu niebieskim, by świeciły nad ziemią, by rządziły dniem i nocą i oddzielały światło od ciemności. I widział Bóg, że było to dobre. Zapadł wieczór i zaświtał poranek dnia czwartego. I rzekł Bóg, niech się zaroją wody od istot żyjących, a ptactwo niech lata nad ziemią, pod sklepieniem niebieskim. I stworzył Bóg wielkie potwory morskie, i wszelkie pływające istoty żywe, których pełno było w wodach, i wszelkie latające ptactwo różnego rodzaju. Pobłogosławił je Bóg tymi słowami, bądźcie płodne, mnóżcie się i zapełniajcie wody morskie, ptactwo zaś niech mnoży się na ziemi. Zapadł wieczór i zaświtał poranek dnia piątego. I rzekł Bóg, niech ziemia zrodzi różne żywe istoty, bydło, zwierzęta pełzające i polne, i tak się stało. I Bóg uczynił różne polne zwierzęta, wszelkie bydło i zwierzęta pełzające, i widział Bóg, że było to dobre. I rzekł Bóg, uczyńmy ludzi na nasz obraz, podobnych do nas. Niech panują nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią, i nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I stworzył Bóg ludzi na swój obraz, na obraz Boży ich stworzył. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę i pobłogosławił im, mówiąc, bądźcie płodni, mnóżcie się i zaludniajcie ziemię oraz czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelką istotą poruszającą się po ziemi. I rzekł Bóg, oto dałem wam wszelkie rośliny na całej ziemi, wydające nasienie i wszelkie drzewa owocowe zawierające nasienie. Będą one dla was pokarmem, a dla wszelkiego zwierzęcia polnego i wszelkiego ptactwa powietrznego i wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie życie, daję na pokarm wszelkie rośliny zielone. I tak się stało. I widział Bóg, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. Zapadł wieczór i zaświtał poranek dnia szóstego. Rozdział drugi. Tak Bóg dopełnił stworzenia nieba i ziemi wraz z tym, co na nich było. W siódmym dniu dopełnił Bóg dzieła, nad którym pracował. Siódmego dnia przestał pracować po całym dziele, które uczynił. I pobłogosławił Bóg ten siódmy dzień i ustanowił go świętym, bo tego dnia przestał pracować po tym, jak dokonał dzieła stworzenia. Takie są dzieje stworzenia nieba i ziemi.
Poemat o sześciu dniach stworzenia i dniu Bożego odpoczynku to jeden z lepiej znanych fragmentów Starego Testamentu. Znamy go głównie po to, by wiedzieć, że z powstaniem świata było inaczej niż tekst ten opowiada. Czym więc on jest? Po co go czytamy? Co nam może dać kolejna lektura opowiadania o tym, co było na początku? W Piśmie Świętym znajdujemy bardzo różne formy literackie, od kronik dworskich przez prorockie napomnienia, wypowiadane obrazowym językiem, po poezję religijną i taką, która nie ma prostych powiązań z religią. Oczywiście ta lista nie jest kompletna, bo gdzie choćby normy prawne, gdzie teksty filozoficzne, gdzie zbiory przysłów, ale ta rozmaitość gatunków literackich nie może nam przysłonić kanonicznej jedności Biblii, jak pojedyncze drzewa nie mogą zasłonić nam lasu, tej wielkiej, organicznej rzeczywistości, która żyje swoim życiem. Każdy gatunek i każdy pojedynczy organizm ma w nim swoje miejsce, choć żyje też swoim życiem indywidualnym. Owad, którego życie zamyka się w kilku dniach, i wielowiekowe drzewa są potrzebne, by zaistniała ta tętniąca życiem całość. Ogromne opowiadanie, które wybiega w przeszłość i przyszłość, jakim jest Pismo Święte, nas, czytelników, stawia wewnątrz tego opowiadania. Patrzymy na opowieść biblijną od środka. Jesteśmy częścią tej opowieści, dlatego każdy jej kawałek to nie tylko opowieść z zamierzchłej przeszłości, czy futurystyczna wizja, to także część naszego teraz. Zrozumieć Pismo Święte to zrozumieć ten związek całej biblijnej opowieści i każdego jej elementu z moim własnym dniem dzisiejszym. Co ma wspólnego ze mną, żyjącym w trzeciej dekadzie XXI wieku, opowieść o tym, co było na początku? Biorąc jakąś rzecz do ręki i chcąc zrozumieć, do czego ona służy, próbujemy odpowiedzieć na pytanie, czym jest ta rzecz. Fragment Biblii, który tę wielką księgę otwiera, zawiera określenie swego charakteru. Nasze nawyki kazałyby nam szukać takiego określenia na początku tekstu. Fragment otwierający całość Pisma Świętego i Księgi Rodzaju zawiera określenie swego charakteru na końcu, więc musimy czytanie tego tekstu zacząć od końca. Takie są dzieje stworzenia nieba i ziemi. Czytamy w pierwszej części wersetu 4, 2 rozdziału Księgi Rodzaju. Czym są te dzieje? Słowo, które w ten sposób zostało przetłumaczone, nie ma wiele wspólnego z naszymi podręcznikami historii. Oznacza ono zupełnie inną formę wypowiedzi. W języku hebrajskim jest ono oparte na rdzeniu, który oznacza powoływanie do istnienia, płodzenie lub wydawanie na świat. Nasz czasownik rodzić wiąże się tylko z czynnością kobiety, matki. Tu zaś chodzi o powodowanie, że ktoś nowy zaczyna istnieć. Powodowanie we właściwy dla powodującego sposób. Gdybyśmy więc chcieli dokładnie powiedzieć, o czym mówi ten fragment biblijny, to musielibyśmy powiedzieć, że nie o dzieje tu chodzi, ale o rodowód, od kogo pochodzi niebo i ziemia. Czy to ważne? Jasne, że tak, bo to właśnie pozwala nam zrozumieć, o co chodzi w tym tekście. Jego pierwszoplanową kwestią jest pytanie, kto jest ojcem tego, co istnieje. Mniejsze znaczenie ma technologia powstania tego wszystkiego, co widzimy wokół siebie. Powiedzieć więc można, że tekst ten jest skupiony na osobie Stwórcy, a nie na stworzeniu, rozumianym jako akt lub jako efekt tego aktu. Gdy zrozumieliśmy ten fundamentalny fakt, to znaleźliśmy już klucz do zrozumienia, co jest w pierwszym fragmencie Księgi Rodzaju. Tekst, od którego rozpoczyna się całe Pismo Święte, czyta się bardzo łatwo, bowiem nie jest to zawiły wywód oparty na wnioskowaniach, ale zorganizowany jest przez rytm wewnętrzny, bardzo mocno wybijany przez powtarzające się elementy. Najłatwiej uchwycić liczenie kolejnych dni. Liczone są one od wieczora, a więc każdy kolejny dzień kończy się, gdy kończy się jego praca. Jest to rytm wyznaczany przez kulturę życia rolniczego. Słońce chyli się ku zachodowi, pracujący schodzą z pola, zamyka się kolejny epizod życia. Ale obok tego rytmu, który dyktowany jest przez codzienną pracę, w rodzaju 1.1 do 2.4a jest obecny inny element organizujący tę wypowiedź. Jest to powtarzające się stwierdzenie, że wszystko, co Bóg stwarza i poszczególne elementy tego dzieła są dobre lub bardzo dobre. Refren zawierający to stwierdzenie powtarza się 7 razy. U podstaw tych dwóch sposobów organizacji tekstu jest więc liczba 7. Opowiadanie podzielone jest na 7 dni, 6 dni pracy i 1 odpoczynku oraz 7 razy powtarza się deklaracja, że Boże stworzenie jest dobre. Jest to więc literacki sposób organizowania tekstu, a nie periodyzacja historyczna czy zapis faktograficzny. Wiemy, że sztuka opowiadania to przede wszystkim sztuka gry z czasem. Dobry opowiadacz potrafi lata, w których nie dzieje się nic, o czym chciałby opowiedzieć, streścić w jednym słowie, a chwilę, którą chce zainteresować słuchacza, potrafi rozciągnąć, budując napięcie. Skoro już wiemy, że mamy do czynienia z literackim, poetyckim opowiadaniem, a nie z protokołem czy sprawozdaniem, to możemy powiedzieć, co jest przedmiotem tego opowiadania, a właściwie kto jest jego bohaterem. Bóg jest w tym opowiadaniu istotą niematerialną, jest wichrem hulającym nad nieukształtowanym chaosem. Jego dzieło polega na dwóch typach działań: rozdzielaniu wymieszanych elementów, światło, ciemność, sucha ziemia, woda, lub powoływaniu do istnienia tego, co jeszcze nie istniało, rośliny, zwierzęta, człowiek, oraz na nazywaniu tego, co powstaje na jeden z tych dwóch sposobów. Całość tego dzieła, rozdzielania, porządkowania, powoływania do istnienia, określana jest czasownikiem, który w Biblii hebrajskiej zastrzeżony jest tylko dla Boga. Tylko On może stwarzać. W językach klasycznych lub nowożytnych brak słowa, które by miało ten charakter teologiczny. Stąd przekonanie, że nasza twórczość rzemieślnicza, artystyczna jest czymś analogicznym do Bożego dzieła stworzenia. Tekst biblijny przedstawia inną sytuację. Bóg jako jedyny powołuje do istnienia to, co nie istniało wcześniej. Ostatnim bytem stworzonym przez Boga, powołanym przez Niego do istnienia, jest człowiek. Akt stworzenia człowieka jest wyjątkowo uroczysty, ponieważ człowiek to wyjątkowe stworzenie. Jest nie tylko ostatnim ze stwórczych dzieł Boga, ale też pobłogosławionym przez Boga i obdarowanym tym wszystkim, co Bóg uczynił wcześniej. Choć zwierzęta, co oczywiste, także stworzone były jako różniące się płciami i zdolne do rozmnażania, nie podkreśla się tego. Człowiek jest wyjątkowy, ponieważ w świecie jest wizerunkiem Boga. Od tego momentu słowa mówiące o dobroci stworzenia stały się zobowiązaniem dla człowieka. On też ma czynić rzeczy, które będą dobre. To go wyróżnia wśród innych stworzeń. Ma nie tylko istnieć, ale być podobny do swego stwórcy, ponieważ jako istota wolna, zdolna do dokonywania wyborów moralnych może brać udział w dziele, które Bóg zapoczątkował. To naśladowanie Boga odzwierciedla się w spoczynku, jaki wypełnia ten przedział opowiadania, który poświęcony jest dniowi siódmemu, szabat. Tygodniowe święto nie jest dniem przeznaczonym na jakieś szczególne zajęcie, ale na to, by naśladować Boga przez powstrzymanie się od aktywności, jaką narzuca człowiekowi biologia, szukanie pożywienia, czy chciwość, pogoń za zyskiem lub za niematerialnymi dobrami doczesnymi, na przykład rozrywką. Inaczej świętuje się chrześcijańską niedzielę, która jest dniem pamiątki Pana. Stwórcze słowo Boga streszcza się w tym, który jest słowem jedynym. W tym poemacie o stworzeniu już zapowiada się Boże Słowo, które było na początku, a przyszło do nas ostatecznie jako wcielony Syn Boży, by przeżyć z nami bycie człowiekiem i otworzyć nowy horyzont błogosławieństwa danego przez Stwórcę, bycia nie tylko obrazem Boga, ale Jego dzieckiem.
Pytanie pierwsze. Zaskakujące jest zakończenie tej perykopy i wyjaśnienie użytego w polskim przekładzie słowa dzieje. Czy można przyjąć, że ten akt stwórczy, to płodzenie, powoływanie do życia, jest działaniem, które nie jest zamknięte w granicach czasu, że jest to działanie, które trwa nieustannie?
Hymn o stworzeniu jest jednostką zamkniętą. Mamy 6 dni Bożego działania, 7 dzień Bożego spoczynku i potem nie następuje już nic. A więc sama struktura literacka tego tekstu nie sugeruje, żeby stwórcze działanie Boga miało się rozciągać na czas poza owym szabatem, w którym Pan odpoczął. Ale musimy sobie powiedzieć jasno, że czym innym jest tekst, a czym innym jego interpretacja. Bóg, którego poznajemy dzięki temu utworowi, to nie jest Bóg, który przestałby mieć ten twórczy potencjał. To pozostaje Bóg stwórca, Bóg tryskający mocą tworzenia rzeczy nowych.
Pytanie drugie. Liczba 7, która pojawia się w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, pierwsze zdanie Biblii, to też 7 słów. Czy tą obecną w tym fragmencie liczbę 7, czy to cykliczne, siedmiokrotne powtarzanie, że wszystko, co zostało stworzone, było dobre, można łączyć z doskonałością? Czy można powiedzieć, że wszystko, co Bóg stwarza, z założenia jest doskonałe?
7 słów. To zależy, co uznamy za słowa, bo jeżeli policzymy jako słowa na przykład partykuły et w tekście hebrajskim, które nie mają własnego znaczenia, ale tylko wskazują, że następujący po nich rzeczownik to jest rzeczownik stojący w naszym bierniku, pełniący funkcję dopełnienia bliższego, no to będziemy mieli w zdaniu 7 słów. Ale przecież od słowa oczekujemy, żeby coś znaczyło, a nie tylko pełniło funkcję w składni zdania. Więc ta rachuba, taka trochę kabalistyczna, to ona niekoniecznie nam pomaga w zrozumieniu tekstu. Tego typu rachunki raczej bym się nie bawił. Natomiast zupełnie innym pytaniem jest pytanie o doskonałość Boga i Bożego stworzenia. Tak, tekst ten właśnie tę prawdę o Bożej doskonałości i doskonałości tego, co doskonały Bóg tworzy, chce nam przekazać w sposób bardzo wyrazisty. Właśnie stąd to ciągłe podkreślanie, siedmiokrotne podkreślanie, że dzieło Boże jest dobre, a w przypadku człowieka nawet bardzo dobre.
Pytanie trzecie. Bóg w swoim akcie stwórczym jest artystą. Jak współcześni artyści XXI wieku, mogą wzorować się na pierwszym i jedynym stwórcy? jak człowiek, ostatnie dzieło Boga, może ze swoim Stwórcą współdziałać?
Pytanie to ma dwa poziomy. Najpierw pytanie o artystę, o ludzkiego twórcę, a potem pytanie o jakiegokolwiek człowieka. Zacznijmy od tego pierwszego poziomu. Wydaje mi się, że to, co chyba stwarza największy dystans między tym obrazem Boga Stworzyciela a obrazem dzisiejszego twórcy, to jest kwestia dobra, którego szuka stwórca w swoim dziele, a ludzki twórca chyba nie zawsze. Łatwo nam w ludzkim tworzeniu popaść w fascynację złem, przemocą czy jakąkolwiek inną formą zła. Jeśli popatrzymy na współczesną literaturę, kinematografię, sztuki plastyczne, ileż tam dramatyzmu, który porusza w człowieku niekoniecznie to, co najlepsze. Sztuka nastawiona na wywoływanie emocji siłą faktu zmierza ku temu, by budzić te emocje najsilniejsze. A niestety w człowieku silniejsze są emocje, które określamy jako złe. Natomiast jeżeli poszerzymy platformę tego pytania i spytamy, jak korona stworzenia Bożego, człowiek może współpracować ze swoim Stwórcą. Przede wszystkim uznając pewien porządek rzeczy, uznając, kto jest Stwórcą, a kto stworzeniem, i uznając też pewną hierarchię wśród stworzeń. W dzisiejszych czasach doświadczamy pewnego paradoksu, bo z jednej strony chcemy człowieka przedstawić jako najbardziej liczącego się aktora na scenie świata, tego, który wszystko definiuje, który nie ma nad sobą nikogo, żadnego Boga, żadnego Pana, tak jak to w niektórych nurtach filozoficznych się bardzo podkreśla, a z drugiej strony ten sam człowiek zostaje postawiony nie tylko na cenzurowanym, ale nawet pod pręgierzem. Stawia się go obok gatunków zwierzęcych, każąc mu często przepraszać za sam fakt istnienia na planecie Ziemia, na której nie uczynił on nic wartościowego, nic dobrego, tylko ją zdewastował, uczynił miejscem nie tylko nieprzyjaznym życiu, ale wręcz miejscem, które nie ma przed sobą zbyt wielkiej przyszłości. Człowiek, który uznaje, że jest Bożym stworzeniem, a z drugiej strony w odpowiedzialny sposób wypełnia swoją misję panowania nad światem i obracania go ku wartościom, które tylko człowiek w świecie poznaje, których doświadcza. Dobro, piękno, prawda. Najlepiej wypełnia wtedy człowiek swoją rolę stworzenia i obrazu Stwórcy w świecie.
Biblia Moja Powszednia. Kolejne spotkania ze Słowem Bożym w każdy wtorek i piątek.